Рапорт з Києва.
Pierwszy dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, inwazji na pełną skalę. W Warszawie audycję realizuje Dominika Borcz. Z Lublina kłania się Paweł Bobołowicz. Wojska rosyjskie ostrzelały miasto Pokrowsk w obwodzie donieckim. Rosjanie wystrzeli 2 rakiety w bloki mieszkalne. Według ostatnich danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy 67 osób zostało rannych, 7 zginęło. Wśród rannych i zabitych jest wielu policjantów. Zginął zastępca szefa służby ratunkowej obwodu donieckiego. W obwodzie charkowskim Rosjanie zaatakowali wieś Kruglakiwka 4 kierowanymi bombami lotniczymi. Zginęły 2 osoby, 5 zostało rannych. Stany Zjednoczone zatwierdziły dostawę pierwszej partii czołgów Abrams do Kijowa, poinformował rzecznik Pentagonu. Na Ukrainę przyjadą wczesną jesienią. 22 żołnierzy wróciło na Ukrainę z rosyjskiej niewoli. Wśród zwolnionych są żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy, szeregowi i podoficerowie. To już 48. udana wymiana jeńców wojennych. Do tej pory z niewoli wróciło ponad 2,5 tysiąca Ukraińców. Metropolita Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego Paweł został zwolniony z aresztu. Wpłacono za niego kaucję ponad 33 miliony hrywien. Metropolita podejrzany jest o podżeganie do wrogości międzyreligijnej, usprawiedliwianie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Kijów jest zadowolony z wyników szczytu w Dżudzie, stwierdził szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andrii Jermak. Według niego dialog w kontrowersyjnych kwestiach trwa, ale wszystkie kraje zgodziły się na punkt ukraińskiego planu pokojowego w sprawie przywrócenia integralności terytorialnej Ukrainy. Wiadomości przygotowała Daria Hordyjko, a my się łączymy z Dmytrem Antoniukiem, który jest gdzieś w drodze. Dzień dobry, Dmytrze.
Dzień dobry, Pawle. Jestem w Łodzi, no i zmieszczam się w kierunku Lublina, gdzie dzisiaj o 18 na Lubartowskie 77 czekam na prezentację książki i już po tej prezentacji wyjeżdżam do Kijowa.
I wygląda na to, że w czasie tej prezentacji się jednak zobaczymy, bo sprawy w Lublinie wciąż mnie zatrzymują. Dmytrze, wiadomości, straszne wiadomości napłynęły z miasta Pokrowsk na wschodzie Ukrainy. To miasto, które nie jest na bezpośredniej linii frontu. Potężny atak, rakiety, które uderzyły w blok mieszkania cywilne, ale zginęło też bardzo dużo policjantów. Dlaczego tak się stało?
Bo to według informacji od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego to były rakiety typu Iskander, potężne rakiety rosyjskie, które uderzyły w centrum miasta Pokrowsk i uszkodzili albo wręcz zniszczyły bloki mieszkalne, no i ilość, jak już powiedziałeś, ilość rannych wynosi o 67 osób i 7 osób są zabitych. I prace ratownicze jeszcze trwają, także ta ilość niestety może się zwiększyć. Po prostu Pokrowsk znajduje się tuż na granicy obwodu Dniepropetrowskiego, Donieckiego i no, w miarę blisko do linii frontu, więc w zasięgu tych Iskanderów. I po prostu tam jest dużo wojskowych i dużo też policjantów, bo to jest taka strefa przyfrontowa, bliżej do frontu i dlatego tam tak dużo wojskowych. Ale trzeba podkreślić, że przede wszystkim te rakiety zniszczyli mienie i życie cywilów.
No i to, o czym mówi prezydent Zełenski, na co zwrócił uwagę. Druga rakieta uderzyła w czasie trwania akcji ratunkowej i to właśnie ci, którzy udzielali pomocy, też stali się ofiarami tego ataku. Nie pierwszy raz została zastosowana taka taktyka przez Rosjan, że rakiety uderzają jedna, a po drugiej w jakimś odstępie czasowym uderzają w to samo miejsce, a to jest oczywiste, że w tym miejscu przecież będzie trwała akcja ratunkowa, że gromadzą się tam ludzie, gromadzą się cywile, gromadzą się ci, którzy mogli mieć bliskie osoby w miejscu, gdzie dokonano ataku, ale właśnie też przyjeżdżają służby ratunkowe z całym swoim sprzętem. Bardzo rzadko przecież w komunikatach jest mowa o tym, że ten sprzęt też zostaje zniszczony, bo oczywiście w obliczu tragedii ludzkiej to wydaje się mniej ważne, ale to niestety też są olbrzymie straty dla Ukrainy. Kolejny brutalny atak Federacji Rosyjskiej na miasto Pokrowsk, miasto, które zresztą doskonale znamy z tych naszych podróży, wyjazdów na wschód. Ale dzisiaj też w tych wiadomościach, które przygotowała Daria Hordyjko, wspomniałem sprawę i muszę się przyznać, że nawet gdy czytałem te wiadomości, to trochę się uśmiechnąłem, bo pomyślałem, że na pewno będziesz chciał to skomentować. Metropolita Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego. Paweł zostaje zwolniony z aresztu, wpłacona potężna kaucja. No, jest to postać, o której wielokrotnie opowiadałeś, Dmytrze.
No, szczerze mówiąc, nie uśmiecham się, bo to ta informacja mnie akurat nie ucieszyła, bo ja w ogóle uważam, że przyznaczenie tej kaucji w sądzie było już porażką, bo w ogóle trzeba było trzymać w tego tak zwanego mitropolitę i nie w domu, a w więzieniu przed ogłoszeniem w decyzji sądu, bo to jest po prostu absolutnie bez wątpienia wróg Ukrainy i wszystkiej niepodległej Ukrainy. Jego w narodzie nazywają, ludowo nazywają paszą Mercedesem, dlatego że on bardzo lubi Mercedesy, w ogóle no, takie luksusowe życie. I oprócz tego też w swoich wypowiedziach i tak dalej, bardzo często i już po rozpoczęciu wojny z Rosją, bardzo często mówią, że to jest bratni naród, że trzeba, trzeba po prostu poddać się i tak dalej, i tak dalej. On bardzo cieszył się, kiedy zaczęła się ta inwazja rosyjska ponad rok temu. Też w rozmowach prywatnych on czekał na to, że rosyjskie wojsko wejdzie do Kijowa. Także miejsce tej osoby jest we więzieniu, a nie na woli. Ale no, chociażby jest dobra jednak wiadomość z dnia wczorajszego. Wczoraj sąd podjął wyroku wobec jeszcze jednego mitropolity moskiewskiego patriarchatu Ionafana, mitropolita Turczyńskiego z Winnickiego obwodu, który też absolutnie nie krył się ze swoimi prorosyjskimi poglądami. W swoich też kazaniach mówił bardzo często o tym, że to są wyzwoliciele Ukrainy i tak dalej, na wojska okupacyjne rosyjskie. I teraz został oskarżony na 5 lat więzienia. I to jest moim zdaniem bardzo dobry precedens, bo jeszcze wcześniej nie pamiętam, żeby takie wysokie hierarchowie Cerkwi Prawosławnej Moskiewskiego Patriarchatu byli w wyniku sądu, wyrokiem sądu zaprowadzeni do więzienia na 5 lat albo więcej. Czekamy na to, co powie sąd w Kijowie wobec paszy Mercedesa.
Wspomniałeś o tych rozmowach prywatnych. Znamy te rozmowy prywatne, bo one zostały opublikowane, przechwycone przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy i zostały opublikowane. W związku z tym te dowody na zdradę albo na przynajmniej popieranie Federacji Rosyjskiej są oczywiste i są powszechnie znane. Dmytrze, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego, gdy mamy wojny, gdy mamy tak tragiczne wydarzenia, ukraińskie sądy mogą podejmować takie decyzje? Jaka jest twoja diagnoza za tej sytuacji?
Moja diagnoza jest taka, że ukraińskie sądy niestety też pełni wrogów Ukrainy. I po prostu nie ma porządnej jeszcze... Trwa próba reformy sądownictwa ukraińskiego, ale ona jest bardzo bolesna, bardzo wolna i no po prostu są wyniki, dobre wyniki w reformowaniu sądów ukraińskich, ale jeszcze myślę, że to jest proces bardzo długi, więc po prostu tutaj mamy do czynienia z korupcją, zwykłą korupcją, która jest jednym z największych wrogów w ogóle niepodległej Ukrainy. Także no niestety jeszcze podejrzewam, że wyniki sądowe w Ukrainie w takich sprawach mogą być jeszcze bardzo takimi, które nas nie ucieszą.
Jak zacząłeś mówić o korupcji, to w Lublinie aż silnie zawiał wiatr. Co to jest korupcja sędziowska? Lublin wie doskonale od wieków. Dmytro Antoniuk, w drodze do Lublina i pewnie tutaj się spotkamy, ale też o sprawach korupcyjnych, prawdopodobnie korupcyjnych, albo przynajmniej niezrozumiałych. Chcę porozmawiać z Arturem Żakiem. Dzień dobry, Arturze.
Dobry Pawle, dzień dobry Dmytrze, kłaniam się nisko z Lwowa.
Arturze, i zapewne wiesz, jaki temat w ten sposób chcę wprowadzić. Syn twórca dronów Lancet, Rosjanin, rosyjskich dronów Lancet, otrzymał pracę w Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Dron Lancet, czyli to jest amunicja krążąca Lancet, to jest bardzo skuteczna broń na wschodzie Ukrainy, skuteczna broń w rękach Rosjan. O tym wielokrotnie mówią ukraińscy żołnierze, bo my często lubimy umniejszać po prostu zaangażowanie czy też rozwój technologiczny Rosjan. Niemniej jednak oni niektóre rodzaje broni posiadają, broni współczesnej, broni zabójczej, niszczącej naprawdę drogi sprzęt i niestety zabijającą ukraińskich żołnierzy. Ale tak jak powiedziałeś, syn twórcy Lanceta, Aleksander Zacharow, z powodzeniem dostał się na staż w ONZ w Genewie, a dokładnie do Instytutu Narodów Zjednoczonych do spraw badań w dziedzinie rozbrojenia. No, czyli tutaj się zajmuje pan Aleksander Zacharow kwestią rozbrojenia na świecie. Zaznaczę, że między innymi producent Lanceta, czyli tego drona, to jest koncert Kałasznikow. Koncert Kałasznikow jest objęty sankcjami międzynarodowymi, między innymi sankcjami też Szwajcarii. Ale jak się okazuje, no, rodzina twórców bezpośrednich, projektantów i twarz tego Lanceta, bo to jest bardzo popularna broń w Rosji, to jest jeden z wynalazków, którym Rosjanie się regularnie chwalą, może bez problemu działać na arenie międzynarodowej. Ja wiem, że dzieci nie odpowiadają za grzechy rodziców, ale jakoś tak dziwnie się składa, że najwięksi apologeci tego rosyjskiego miru wybierają dla zamieszkania, do robienia kariery dla swoich dzieci nie teren Federacji Rosyjskiej czy też Korei Północnej, a akurat kraje tego znienawidzonego przez Rosję Zachodu, kolektywnego Zachodu. Pawle?
Ale dziwi też, że ten kolektywny Zachód daje takie możliwości. Jest to zaskakujące. Pamiętajmy też, że my jesteśmy, Polska jest częścią kolektywnego Zachodu i nasz głos w takich sprawach też powinien być słyszany, usłyszany. To są rzeczy, wydaje się, że nie tylko moralnie niedopuszczalne. Ale Arturze, mamy jeszcze powrócić do tematu szczytu w Arabii Saudyjskiej. Ukraina planuje dwa szczyty pokojowe według formuły Zełenskiego. Drugi z udziałem Rosji dzisiaj poinformował o tym szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrii Jermak.
Tak, Andrii Jermak zaznaczył, że na szczycie w Dżudzie nie były negocjowane stricte te możliwości dojścia do pokoju, czy też właśnie zakończenia tej wojny, ale zaznaczył, że właśnie w tej formule, po tej pierwszym spotkaniu, po tych pierwszych rozmowach pokojowych, które potencjalnie w przyszłości kiedyś się odbędą, będą musiały się odbyć drugie rozmowy, do których Rosja będzie musiała zostać zaproszona. Niemniej jednak Jermak podkreślił, że niemożliwe jest właśnie wypełnienie tych zasad, tej klauzuli pokoju, czy też rozpoczęcie jakichkolwiek rozmów pokojowych bez wycofania rosyjskich wojsk z terenu Ukrainy. Zaznaczył on też, że jednak nawet to spotkanie w Dżudzie jest jednak pozytywnie oceniane przez stronę, znaczy efekty tego spotkania przez stronę ukraińską, a to dlatego, że rozmawiano na temat właśnie warunków dojścia do tych rozmów pokojowych, ale każda ze stron, nawet stron, nazwijmy to, nie w 100% popierających Ukrainę, zaznaczała, że każdy chce rozmawiać o pokoju, ale tylko przy poszanowaniu granic Ukrainy z 1991 roku. I tutaj nasza redakcyjna koleżanka Daria Hordijko poprosiła o komentarz ukraińskiego politologa Ihora Semewołosa. To jest dyrektor Centrum Badań Bliskowschodnich. I pan Ihor Semewołos o to, co powiedział naszej redakcyjnej koleżance Darii Hordijko. Nie wydarzyła się żadna sensacja. Byłoby bardzo dziwne oczekiwać sensacji po tym szczycie, ponieważ przede wszystkim odbywał się on na poziomie doradców i od samego początku zakładano, że ich kluczowym zadaniem jest koordynacja stanowisk. Jeśli chodzi o mnie, głównym rezultatem była deklaracja, że pokój jest możliwy tylko przy poszanowaniu suwerenności Ukrainy i jej granic z 1991 roku. Ważne były oczywiście negocjacje w kuluarach prowadzone przez delegację ukraińską z prawie wszystkimi uczestnikami tego forum. Fakt, że Chiny były zaangażowane, jest niewątpliwie dobrym sygnałem. Nie sądzę, aby można było to nazwać przełomem, ponieważ bądźmy szczerzy, Chiny nigdy nie odmówiły udziału w negocjacjach pokojowych. Znamy chińską inicjatywę. Prawda, była ona raczej w formie, no wie pani, myślenia życzeniowego o wszystkim dobrym. Ale pokazuje również, że Chiny nie mogą ignorować ten proces. A to ogólnie mówi o sukcesie samej inicjatywy. Należy tutaj zwrócić uwagę na rolę Mohameda bin Salmana, księcia koronnego Arabii Saudyjskiej, i ogólnie na rosnącą rolę Arabii Saudyjskiej. A Arabia Saudyjska już próbuje odgrywać rolę lidera świata arabskiego. Próbuje także wzmocnić swoją podmiotowość na poziomie światowym. I w zasadzie to im się udaje. Arabia wyraża także gotowość do bezpośredniego zaangażowania w kwestie bezpieczeństwa żywnościowego i kwestie humanitarne, jeśli chodzi o jeńców. Jakie pana zdaniem nadano Rosji sygnały tym procesem negocjacyjnym? Pierwszym i oczywistym sygnałem jest to, że wiele wpływowych sił politycznych na świecie, wpływowe kraje są coraz bardziej zaniepokojone rozwojem sytuacji i nie są zadowolone z tego, co się dzieje. I to, że Rosja nie może zaoferować niczego, co można by ocenić jako konstruktywną propozycję. To jest drugi sygnał. Opierając się po prostu na tych dwóch przesłankach, nie powiem, że był to policzek wymierzony Rosji, ale jest to dość stanowcze ostrzeżenie dla Rosji, że sytuacja może być dla niej jeszcze gorsza. Cóż, kolejnym istotnym aspektem jest fakt, że kraje te zjednoczyły się i negocjowały wokół ukraińskiej formuły pokoju, a nie wokół jakichś rosyjskich propozycji. Oznacza to również, że Rosja nie była w stanie stworzyć antyzachodniej koalicji. Rosja chciała, dążyła i próbowała w każdy możliwy sposób stymulować taki proces w Afryce, Ameryce Łacińskiej, Azji i na Bliskim Wschodzie. Znamy te liczne wizyty rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Ławrowa w tych regionach. Jednak widzimy, że te wysiłki w dużej mierze zawiodły. Powiedział Ihor Semewołos, dyrektor Centrum Badań Bliskowschodnich. Teraz cała przestrzeń informacyjna czeka na ustalenia i wyniki tych komisji, które mają działać w poszczególnych kierunkach potencjalnego dojścia do negocjacji pokojowych. Pawle?
Mam też takie wrażenie, że z czasem będziemy się dowiadywać o wiele więcej tych informacji, co wydarzyło się na tym szczycie, jakie były ustalenia albo jakich nie było ustaleń i kto z kim co miał ustalić. Ale teraz w raporcie z Kijowa przeniesiemy się na wschód Ukrainy, gdzie wciąż jest Kuba Stasiak. Dzień dobry, Kubo.
Dzień dobry Państwu.
Kuba Stasiak, osoba, która zajmuje się ewakuacją ludzi w tej strefie przyfrontowej, czy właściwie frontowej, i która opowiada nam o tym, co dzieje się na wschodzie, na froncie. Kubo, jak minęła ta ostatnia doba, gdzie jesteś?
Ostatnia doba relatywnie spokojnie. Znajdujemy się w Słowiańsku, gdzie mamy bazę, nasz NGO posiada bazę. Natomiast co do ostatniego okresu, jest on dosyć burzliwy, jest on dosyć frustrujący. Spotykamy całą masę rodzin z dziećmi, z małymi dziećmi. Jedna z nich ma na pokładzie dziecko z zespołem Downa. Mówimy o rodzinach mieszkających w pobliżu frontu oczywiście. Dlatego też właśnie towarzyszy temu frustracja, jako że ciężko jest takie rodziny przekonywać do wyjazdu. I często właśnie spotykamy się z odmową.
Mówisz o tej odmowie, mówisz o tym, że to są rodziny z dziećmi, ale Ukraina wprowadza mechanizmy obowiązkowej ewakuacji dzieci. Jak to wygląda w tych miejscach, do których ty jeździsz? Czy te uregulowania prawne tam funkcjonują?
To jest bardzo skomplikowany mechanizm i bardzo chętnie o tym opowiem. Otóż mamy do czynienia chociażby ostatnio, przed 3 dniami wprowadzono zapis, na mocy którego 9 miejscowości i wsi w różnej odległości od frontu ma być przymusowo ewakuowane, jeżeli tylko wiemy o obecności dzieci w tych miejscach. Tylko jeżeli spojrzymy na mapę, te miejsca są tak naprawdę relatywnie daleko, od 10 do 30 kilometrów od frontu. Natomiast to, co istotne, to to, że my spotykamy dzieci 2, 3 czy 5 kilometrów od frontu. Te miejscowości, które zostały już objęte tym dekretem dawno temu, tak naprawdę dekret sam w sobie nie zmienia nic. Rodzice dzieci ukrywają. Jedyną tak naprawdę dla nas metodą przymusu jest sprowadzenie tam policji, tylko że policja za pierwszym razem pouczy te rodziny, a kiedy wróci następnym razem, tych dzieci już nie będzie, będą ukrywane przez rodziców, więc mamy tutaj tak naprawdę mechanizm koła zamkniętego. Jest to bardzo ciężka sytuacja, ponieważ my możemy co najwyżej namawiać, przekonywać i utwierdzać ludzi w tym, że lepiej będzie wyjechać i że na zachodzie spotka ich jakakolwiek alternatywa do tego, co dzieje się tutaj, czyli ciężkie ostrzały i głodowa pensja oraz, co dość istotne, poleganie tylko i wyłącznie na pomocy humanitarnej, czyli jeżeli wolontariusze z tą pomocą dojadą, to ludzie tu na miejscu, w tym też i dzieci, będą miały co jeść. Jeżeli nie, będzie czekanie po prostu i wyglądanie na przyjazd wolontariuszy, więc tak jak mówię, wyjścia są 3, z czego jedno najbardziej tragiczne. Zostanie tam na froncie i czekanie po prostu lepszego jutra, które nie nadchodzi, jak wiemy. Bo niezależnie od tej odległości, te ostrzały przydarzają się wszędzie. Jeszcze nie tak dawno, przed 2 tygodniami w miejscowości Drużba, czyli takiej miejscowości znajdującej się około 3-4 kilometrów od frontu, zginęło 2 dzieci bawiących się na ulicy. I takich przypadków mamy tutaj niestety dość regularnie sporo, więc z tym walczymy, z tym staramy się uporać, z tymi ludźmi staramy się rozmawiać każdego kolejnego dnia, grając oczywiście na bardzo emocjonalnych tonach, przekonując, że te dzieci w tych miejscach nie mają absolutnie żadnej przyszłości.
Jakubie, dzień dobry, to Artur Żak z tej strony. Jakubie, mówiłeś mniej więcej, jak to wygląda przy ewakuacji. Wiemy też o tym, że działają tak zwane brygady, czy też ekipy białych aniołów, chyba tak one są określane. Chodzi tutaj o oddziały policyjne, które zajmują się stricte ewakuacją ludności cywilną. Wy jesteście wolontariuszami, ale jak wygląda ta współpraca pomiędzy, czy w ogóle jest może taka współpraca pomiędzy oficjalnymi organami, które mają ewakuować ludność cywilną, a tymi licznymi wolontariuszami, w ramach których ty też działasz?
Istnieje coś takiego jak przepływ informacji, faktycznie, natomiast tak jak wspomniałem, nie ma sytuacji, w której ta grupa wjeżdża do danej miejscowości po to, żeby nagle zabrać wszystkie rodziny z dziećmi. To jest rozmowa, to jest pouczenie, to jest przygotowanie ich na to, co może nadejść, czyli przymusowa ewakuacja, ale do niej już z reguły nie dochodzi, prawie nigdy nie dochodzi, jako że ludzie są już przygotowani, nastawieni na to, że zaraz te dzieci będą im zabrane, więc przy następnej wizycie po prostu ich nie ma, są ukryte. Gdzie? To już pytanie do rodziców. To samo spotykałem w Bachmucie, kiedy już w schyłkowym momencie zapadła klamka i faktycznie dochodziło do przymusowych ewakuacji dzieci. Matki ukrywały dzieci pod łóżkami, w szafach, gdziekolwiek tylko po to, żeby właśnie czy wojsko, czy policja ich nie znalazły. I znowu, to co my możemy zrobić, to tak naprawdę starać się dotrzeć do każdego z tych rodziców i na takiej płaszczyźnie mocno emocjonalnej nakłonić ich do tego, żeby te dzieci po prostu oddać, żeby z nimi wyjechać. Nie zawsze się udaje, część z tych dzieci najzwyczajniej w świecie po prostu zginie przez głupotę rodziców, natomiast nie jesteśmy w stanie w większości przypadków ich do tego zmusić oczywiście. I tak jak wspomniałem, również i służby mają z tym problem. Więc o ile każda taka decyzja o przymusowej ewakuacji budzi jakąś nadzieję, to tylko część z tych rodziców podejmie decyzję o tym, żeby wyjechać, żeby się dostosować do tego nowego prawa, a pozostali będą po prostu czekać i wyglądać końca wojny, który nie nadchodzi.
Kubo, to oczywiście jest kwestia bezpieczeństwa jest najważniejsza, ale na tych terenach na pewno nie są też proste takie zwykłe, codzienne rzeczy. Jak wygląda kwestia chociażby zaopatrzenia, dostarczania produktów, prądu? Na razie są wakacje, więc jeszcze szkoła nie funkcjonuje, ale za chwilę ruszy szkoła. Te dzieci przecież na tym terenie szkół nie mają.
Otóż to, właśnie dostaliśmy, czy raczej spotkałem jedną rodzinę w miejscowości Zakiczne przed 3 dniami i dzieci tłumaczyły mi skwapliwie, że wojskowi, czyli żołnierze mieszkający 2 ulice dalej mają Starlinka, więc oni będą uczyli się po prostu online. Brzmi to całkowicie nierealnie, natomiast tak jak wspomniałeś, większość z tych dzieci w ogóle nie ma żadnego dostępu do szkoły, do specjalistów. Wspomniałem o chłopcu z zespołem Downa, który wymaga też specjalnego traktowania. Na takie nie ma co liczyć. I to są właśnie te dylematy. Jeżeli chodzi o kwestie produktów, tak jak wspomniałem, w dużej mierze wolontariusze, pomoc humanitarna, natomiast spora część tych właśnie osób nie wyjeżdża z powodu posiadanie gospodarstwa, na którym nieraz mają krowy, mają kury, więc są też do pewnego stopnia samowystarczalni. Do pewnego stopnia, bo oczywiście wszystkiego sami nie wyprodukują. Natomiast problemy bywają też i z wodą. Dostarczanie wody w dużej ilości, a mówimy na przykład nie wiem, o miejscowości Perejzne czy Zwaniwka, dosłownie 2-3 kilometry od frontu, gdzie mamy nadal do czynienia z blisko setką ludzi. I żeby ich wszystkich wykarmić, żeby ich wszystkich napoić, no to też temu towarzyszy spory nakład właśnie sił wolontariuszy, którzy dostarczają im wodę. Natomiast znowu to otwiera kolejną dyskusję na temat tego, czy zasadnym jest pomaganie i dostarczanie produktów na linię frontu niemalże do ludzi, którzy bez tego mogliby szybciej podjąć decyzję o ewakuacji, prawda? Więc to jest niekończąca się dyskusja. Z jednej strony są osoby, które i tak by zostały, głodując do samego końca. Inna sprawa, że tego rodzaju działalność wolontaryjna też pozwala budować jakiś taki most łączący wolontariuszy z miejscową ludnością. Budzi to zaufanie i z czasem niektóre z tych osób decydują się też na wyjazd. Więc tak jak mówię, nie ma tutaj prostych odpowiedzi, to jest niekończący się dylemat. I bardzo często po prostu walka z wiatrakami.
Kubo, ostatnie krótkie pytanie. A jak wolontariusze radzą sobie z tym stresem, ale stresem związanym z tym, że czasami nie są w stanie przekonać tych ludzi do wyjazdu i widzą, że na własne życzenie ci ludzie cierpią, giną i często giną dzieci?
To jest bardzo ciężki temat, myślę, że dla każdego z nas. Jeżeli chodzi o codzienność taką wolontaryjną, są sposoby, żeby móc się nawet w tych miejscach, mówię o Krematorsku czy Słowiańsku, poczuć normalnie. Więc ujście emocji można znaleźć nawet idąc sobie na plaże, których w tym regionie jest sporo. Natomiast myślę, że jeżeli chodzi o kwestie mentalne, to zawsze gdzieś z tyłu głowy zostaje w każdym z nas. Natomiast staram się nie umartwiać, ponieważ kolejne osoby przed nami i kolejne szanse na to, żeby komuś innemu pomóc. Więc tak jak mówię, staram się najzwyczajniej w świecie nie wytracać motywacji i skupiać się na tych dobrych momentach, które też oczywiście są.
Bardzo, Kubo, ci serdecznie dziękujemy. Kuba Stasiak, wolontariusz, nasz współpracownik i twórca profilu Czarne Owce Kuby, na którym Państwo możecie zobaczyć też materiały zdjęciowe i wideo z tych terenów, na których pracuje Kuba. Jeszcze raz ci dziękuję i to był ostatni temat w raporcie z Kijowa. Z Lublina żegna się Paweł Bobołowicz. Za chwilę wiadomości, a raport z Kijowa powróci w czwartek. Do usłyszenia.
Raport z Kijowa. We'll be right back.